Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Będziemy wracać na tereny zalewowe i do tych, którzy walczą z żywiołem, ale teraz trochę ogólniejszej refleksji po powodzie, dokładnie w trakcie powodzi, ale wiele już wiemy, co się wydarzyło, co zagrało, co nie zagrało, jakie wnioski po tej tragedii wyciągać. Naszym gościem Marek Grubarczyk, były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
No i pytania, gdzie państwo polskie sobie poradziło, a gdzie nasze państwo zawiodło? Zacznijmy od dyskusji, która już się toczy o polityce Wód Polskich. Wczoraj były wiceprezes tego przedsiębiorstwa Wody Polskie, Wojciech Skowyrski, no bardzo taktownie, bo nie chciał swoich następców obciążać, ale... No ale podkreślił już w takiej mocniejszej rozmowie, że nie jest w stanie zrozumieć działań Wód Polskich co do zarządzania rezerwami zbiorników retencyjnych. Te zbiorniki jeszcze zbierały wodę w czwartek 12 września. Jeszcze niektóre w piątek się napełniały, zamiast tworzyć rezerwę, na żeby przyjąć falę powodziową. Na razie żadnych decyzji personalnych nie ma, ale dyskusja się toczy. Panie ministrze, Wody Polskie zaspały, popełniły błąd. Tragedia, wymiar tej tragedii mógł być mniejszy, gdyby zbiorniki retencyjne były odpowiednio przygotowane?
Znaczy na wstępie trzeba powiedzieć o ogromnej dezinformacji, która, no myślę, nawet do dzisiaj funkcjonuje niestety w obszarze rządu Donalda Tuska. Rzeczy, które się dowiadujemy z tych przedstawień, które mi nas raczy, no pokazuje, że tam nie ma żadnego zarządzania kryzysowego, przede wszystkim w zakresie gospodarki wodnej. No, nie może być tak, że się premier dowiaduje na zespole kryzysowym w momencie, kiedy toczy się walka o ochronę wałów i z przyborem wody, że następuje jakiś zrzut ze zbiornika, o którym nikt nic nie wie, należący do, jak to powiedział, prywatnej spółki, jaką jest Tauron. To potężne zaskoczenie, które dla nas może być potężnym zaskoczeniem, ale dla ludzi jest konkretną tragedią, bo na pewno Nysę można było ochronić w większej części przed podtopieniami i częściowym zalaniem, gdyby takie informacje były spójne. No po to są w końcu właśnie te zespoły zarządzania kryzysowego, a już w ogóle brak obecności właściciela jednego z najbardziej istotnych zbiorników retencyjnych, a więc kogokolwiek z Tauronu na takim zespole, no pokazuje po prostu, na jakim poziomie to się odbywa, że to chodzi o taką zabawę medialną, żebyśmy mieli pożywkę z tym, że premier coś robi. Jak się okazuje, nic nie robi, nic nie wie, a to, co się dzieje, odbywa się bez żadnej kontroli. Oczywiście myślę, że pan inżynier Skowerski mówił o planach gospodarowania, instrukcjach gospodarowania wodami, które są wytyczną w ramach postępowania, ale do cholery po to są właśnie te zespoły ekstraordynaryjne, kryzysowe, które natychmiast mogą zmienić wszelkiego rodzaju instrukcje i nakazać w realizację właśnie takich, w takich momentach kryzysowych działań, które ochronią ludzi. No tutaj nie ma nic takiego. Ja się nie dziwię z drugiej strony urzędnikom, którzy są przerażeni, no bo premier stosuje prawo tak jak chce, tak jak on uważa, że będzie to stosowne, więc nikt, broń Boże, nie chce wykonać żadnego ruchu, żeby go nie spotkał potem opresję od bobnarowców, bo na to chyba wszyscy tego się obawiają w kontekście właśnie podejmowania tak strategicznych decyzji. W związku z tym no dalej będziemy raczeni takim pseudo zarządzaniem kryzysowym w obszarach, które są cały czas zagrożone właśnie powodzią.
są zagrożone powodzią. Pytanie też, czy też sztaby powinny się odbywać w transmisji live? Ile tu jest PR-u, czy zgoła propagandy rządowej, a ile tu jest realnego działania?
Myślę, że każdy, kto śledzi Twitter, no, widzi, co się dzieje, jak ludzie wyśmiewają te wszelkiego rodzaju ustawki. Takie wydaje się z lat 2000, jeszcze jak nikt nie był świadomy informacji, jakie są rzeczywiste, bo jednak te komunikatory nie funkcjonowały. Dzisiaj wszyscy mają bieżące informacje i to od niezależnych źródeł. No, wizyty Donalda Tuska w budynku zalanym, jak wszyscy pokazują, gdzie wcześniej ustawiono kamery i przygotowano plan, no, są jak faktycznie z poprzedniej epoki. No, może to będzie działać na świadomość, na popularność jego, chociaż myślę, że każdy teraz ma już inny, w miarę rozsądny osąd. Najgorsze jest to, że jak mówię, no, cały czas to zagrożenie jest ogromne. No, całe szczęście, że jak słyszę teraz Opole uratowało się, już ta wielka fala powodziowa właśnie przechodzi przez Opole i nie ma większych, znaczy są zagrożenia, jest ogromne, ale nie ma powodzi, to jeszcze raz potwierdza inwestycję, która przez nas, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości została wykonana w postaci zbiornika w Raciborzu. To on spłaszczył całkowicie tą falę. To ten zbiornik nazwany gigantomanią, desinwestycją, jak mówiła pani Zielińska, szkodzącym naturze, zaburzającym rytm życia ptaków i ryb. To on dzisiaj uratował dziesiątki tysięcy ludzi, domostw, ich dobytki właśnie w kontekście realizowanych działań przeprowadzonych w ubiegłych latach. No, mamy nadzieję, że i Wrocław za chwilę obroni się dzięki temu. Tam są dobre prognozy, jeśli chodzi o, no, może nie dobre, ale napawające optymizmem prognozy co do wysokości słupa wody w Odrze i innych dopływach, bo to głównie chodzi, ale to jeszcze raz pokazuje, że trzeba natychmiast zerwać z tą filozofią Donalda Tuska i jego ministrów renaturalizacji, hamowania inwestycji, blokowania budowy urządzeń hydrotechnicznych, a przede wszystkim wymiany ludzi, którzy dzisiaj zarządzają tą branżą, bo oni są całkowicie nieprzygotowani. Zostali wyrzuceni najlepsi hydrotechnicy, hydrolodzy, między innymi z Wód Polskich. Pozostawiono to i ustawiono to politycznie pod właśnie takich nominatów z wyboru partyjnego. No i efekty są, jakie są.
Panie pośle, rzeczywiście rozmawiamy na ten temat z byłym PSM Wód Polskich. On nie chce mówić źle o swoich następcach. Na ile jest tak, że tutaj, jeszcze wracając, bo chyba pan poseł nie odpowiedział na to pytanie, czy Wody Polskie odpowiednio zarządzały zbiornikami, czy popełniono błąd. Na ile jest tak, że oczekujecie jako opozycja na przykład dymisji pani prezes Wód Polskich?
Nie, no bez przesady, no na pewno ja nie będę tu wchodził w te kwestie związane, jeśli chodzi o dymisję. Niewiele od niej zależy w gruncie rzeczy. Ona ma przecież dyrektorów zlewni, dyrektorów poszczególnych zakładów regionalnych gospodarki wodnej, więc tam jest kwintesencja. Są kierownicy poszczególnych właśnie zbiorników retencyjnych. Oni działają podług odpowiednich instrukcji. Tu jest clue pewnego zarządzania. Jeżeli kadra jest gotowa i świadoma, przygotowana do realizacji, przede wszystkim wie, o co chodzi, to jest interakcja, działa to w dwie strony. No, ja jestem naprawdę przerażony tym, po cholerę są organizowane te zespoły RCB. Jeżeli tam nie ma osób, które są decyzyjne w zakresie właśnie realizacji działań. No, no, owszem, sympatyczna pani prezes może powiedzieć, że ktoś nam wodę zrzucił, bo cóż ona może wiedzieć, przyjeżdżając z Warszawy. Tam nie ma osób, które faktycznie są poinformowana, przede wszystkim decyzyjne w tym zakresie. No, Donald Tusk nie chce tam konfrontować się z osobami, które faktycznie mu powiedzą, jak sytuacja wygląda. To ma być taki, jak to już w internecie nazwano, taki pic dla wszystkich, pokazujący, jak to wygląda. Zresztą proszę zwrócić uwagę, przecież jeszcze niespełna rok temu Donald Tusk i jego akolici krzyczeli, że Wody Polskie trzeba zlikwidować, że to jest niepotrzebna instytucja. No przecież tak zdeprecjonowano tą firmę, tą niezwykle to gospodarstwo wodne, które ma tak odgrywać istotną rolę, jak się okazuje dzisiaj, to w ich obszarze leży klucz zarządzania, ale oni byli cały czas pod presją likwidacji, pod presją zwolnień. Zresztą dokonano tam wielkich czystek. Niewiele osób faktycznie z hydrotechniki pozostało, którzy są w stanie działać.
Ale to duża część tego braku koordynacji czy dyssynchronizacji działań zlewni tych, które są pod zarządem Wód Polskich, a tych, które są chociażby pod zarządem spółki Tauron. To wynika z tych czystek kadrowych, to wynika z tego, że tam weszli ludzie nie do końca o najwyższych kompetencjach?
No ja myślę, że przede wszystkim z tego powodu, bo naprawdę wyrzucenie pana Wojciecha Skowerskiego, który był właśnie odpowiedzialny za kwestie przeciwpowodziowe, który bezwzględnie rozumiał to, ale od razu był w stanie zapobiegać pewnym działaniom wymuszać pewne inicjatywy w tym zakresie, to jest kluczowa rzecz, o której mówienie, o tej rezerwie, która powinna być zdecydowanie mniejsza i ta fala jeszcze bardziej byłaby spłaszczona, bo przecież trzeba było dokonać zrzutów. Zresztą dzisiejsze ostatnie informacje napawają przerażeniem. Komisja Europejska w ramach systemu Copernicus od 10 września informowała nawet o ilościach przyboru wód, jakie będą. Nikt tego nie traktował poważnie, nikt się tym nie zajmował, bo nikt tam dzisiaj nie jest osobą w tym zakresie kompetentną, żeby wzięła sobie do serca, czy tam w ogóle podjęła jakiekolwiek działania. A z drugiej strony, jak wychodzi premier i mówi, nie będzie źle, będzie dobrze, to tak się to kończy właśnie. Ryba psuje się od głowy. No i ta głowa jest niestety tutaj fatalna w zakresie zarządzania.
To jeszcze w studio Krzysztof Skowroński.
Dzień dobry panie pośle, dzień dobry panie ministrze. Mam taką tabelkę przed oczami, z której wynika, że te zbiorniki, które należały do Wody Polskiej, nie wiem czy Łukasz o tym mówił.
Przedsiębiorstwo Wody Polskie, także one jeszcze 14 września jeszcze skumulowały wodę zamiast...
I tu są takie dosyć dokładne informacje, który zbiornik ile kumulował, że jeden miał o 25% wzrostu. Rosła ilość wody w zbiorniku, drugi o 6-krotnie, trzeci 24-krotnie, czwarty o 83%. I to są informacje z piątku, a zupełnie inaczej się te zbiorniki zachowywały, które należały do Tauronu. Te zmniejszyły z kolei 1-3-krotnie, 1-9-krotnie, czyli tam nastąpił spust wody. Tam z tamtych zbiorników woda wypływała, a z tych...
Żeby
przyjąć falę powodziową, a tutaj nie było takiej decyzji w piątek, kiedy wszystko już było właściwie jasne. A druga rzecz, to też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej się pomylił. To dzisiaj mieliśmy dwa przykłady z Lewina i jeszcze z jednej miejscowości, że o 1 metr jest większa fala powodziowa niż miała być. Jest taki wzrost w dwóch miejscowościach. Też takie pomyłki nastąpiły, panie ministrze. Mhm.
Jeśli chodzi o opady, to trudno tutaj naprawdę kogokolwiek rozliczać, bo wiedzieliśmy, że idzie, wszyscy byliśmy świadomi, że będzie wielkie opady. Mówiono o 150 litrach mogły na metr kwadratowy mogły być większe o kilkanaście, kilkadziesiąt procent. To trudno oszacować taką wielkość, ale wiadomo było, że będzie ogromny przybór wody, więc trzeba wszystkie zbiorniki trzymać w jak najniższej rezerwie. Tutaj nic takiego się niestety chyba nie zadziało, bo wszyscy postępowali zgodnie z tym, co mieli w instrukcji. A instrukcja konkretnie mówi, w jakich sytuacjach spuszcza się wodę. Nie było tam żadnych wskazań w tym zakresie co do właśnie takich ekstraordynaryjnych działań. No po to jest właśnie zarządzanie kryzysowe, żeby premier natychmiast nakazał, czy nie wiem ktokolwiek, no, minister infrastruktury, który odpowiada dzisiaj za Wody Polskie, żeby natychmiast nakazał im, nawet poprzez odpowiednie, jeżeli jest strach, bo dzisiaj trzeba powiedzieć, że urzędnicy są przerażeni, są zamykani. Tusk wywołał ogólny popłoch, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Tam nikt nie wychyli się nawet troszeczkę poza prawo, bo obawia się po prostu bodnarowców w tym, co się dzieje. No więc on był zobowiązany, minister infrastruktury czy rząd był zobowiązany, czy Donald Tusk, natychmiast podjęcia decyzji co do obniżenia wysokości piętrzenia w poszczególnych zbiornikach, tak żeby jak najwięcej tej rezerwy uzyskać. Nic takiego się nie zadziałało. Nic takiego. To, co teraz słyszymy, to jak wręcz przeciwnie. Oni po prostu działali zgodnie z instrukcją, tak jak to mają zapisane właśnie w zakresie funkcjonowania zbiorników. No i to jest, myślę, chaos potworny, który został wytworzony przez rząd Donalda Tuska w zakresie kompletnej niekompetencji. Tutaj ci ludzie, którzy powinni alarmistycznie zadziałać, a na pewno tutaj myślę, że stary zarząd, który przeszedł już wiele powodzi, bo 10 rok, 2020, pierwszy raz użyty został zbiornik przecież w Raciborzu i też proszę sobie wyobrazić, inne były instrukcje dotyczące funkcjonowania zbiornika i ekstraordynaryjnie zostały zmienione, tak żeby można było zamknąć urządzenie piętrzące i wychwycić tą falę powodziową. Więc to wszystko się można było zadziałać. Tutaj nic takiego nie nastąpiło. Wręcz przeciwnie. Tak jak panowie mówicie, zaczęto piętrzyć wodę przed powodzią. No tak to wygląda.
I będą pytania, kto za to odpowiada. No ale też czy politycy rządzący wezmą za to odpowiedzialność. Marek Gróbarczyk, były minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, ten drugi fragment odpowiedzialności w tej sytuacji istotniejszy. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.